Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Mazurkiewicz. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, witam serdecznie słuchaczy Radia Via.
12 lipca mamy wspomnienie świętego Jana Gwalberta, święty, który oficjalnie jest patronem leśników. Bodajże został ustanowiony przez papieża Piusa XII, ale to chyba wtedy odnosiło się zaledwie do włoskich leśników, później zostało to rozszerzone. Tych leśnych świętych jest sporo. A dlaczego akurat Gwalbert został tym oficjalnym?
Stąd się to wzięło, że święty Jan Gwalbert miał takie leśne motywy w życiu, że gdzieś tam sobie w jakiejś pustelni przebywał, że w jego życiu pojawiło się coś takiego, że sadził drzewa, że uczył takiego przyjaznego stosunku do przyrody, że w tym Walombrosio utworzono z czasem szkołę leśną, że prowadził szkołę leśną. Możemy przeczytać, że uczniowie świętego Jana Gwalberta poznawali prawa rządzące życiem i wzrostem lasu w czasach, kiedy nie istniała jeszcze żadna norma dotycząca leśnictwa, bo pamiętajmy, że to było 1000 lat temu przecież. O tym można przeczytać na przykład w L'Osservatore Romano w 1987 roku, w czasie, kiedy już nasz papież Jan Paweł II ustanowił świętego Gwalberta patronem leśników również Polski. Tego czasu w Polsce powstało sporo miejsc, może nie kultu, ale takich śladów wiary, śladów kultu świętego Jana Gwalberta, leśnych kapliczek, czy też wręcz kościół pod wezwaniem świętego Jana Gwalberta w Stanach tych podkarpackich.
Ten dzień, wspomnienie świętego patrona leśników, wykorzystajmy też jako okazję do porozmawiania o samych leśnikach. Wydana na 45-lecie istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie publikacja zawiera unikatowe zdjęcia, ale też wiele informacji na temat pracy leśników. Mnie szczególnie uderzyło to, jak leśnicy pracowali po wojnie, bo nie ukrywajmy, że lasy po wojnie w Polsce to nie była potęga, ale też regiony takie jak Bieszczady, zupełnie wyrugowane z ludzi, opuszczone. Tutaj leśnicy wchodzili jako pionierzy, jako osoby, które dopiero ten teren musiały poznać, żeby później ten las zasadzić. To, co dzisiaj widzimy, to jest efekt właśnie pracy, ciężkiej pracy tych ludzi, bo też zaznaczmy, że to nie była dobrze płatna praca, więc to wymagało też poświęcenia.
Na pewno właśnie tymi fotografiami starymi z lat tuż powojennych chcieliśmy oddać, można powiedzieć, hołd ludziom lasu, o których świat zapomniał trochę. Bo przecież w latach 50. ci, którzy udawali się w Bieszczady, czy na wyludnione tereny Pogórza Przemyskiego, czy w Beskid Niski, to byli prawdziwi pionierzy, bo często do sklepu było 40 kilometrów. Często trzeba się było zmagać nie tylko z biedą i brakiem jedzenia, ale chociażby jeszcze z takimi demonami przeszłości, jak chociażby niedobitki upowców. Takie historie znamy. Pamiętajmy, że po wojnie na terenie Bieszczadów z rąk UPA zginęło około 100 leśników, 100 ludzi lasu. A przecież to jest nieliczna grupa zawodowa. Te morderstwa zdarzały się jeszcze do 1947 roku. Były nadleśnictwa, które utworzono w 1944 roku, ale tak naprawdę do 1948-1949 w ogóle nie działały. Jeszcze jeden motyw trzeba tutaj przywołać. Mianowicie Bieszczady powiększyły się na mocy wymiany terytoriów granicznych z ówczesnym Związkiem Radzieckim i okolice Ustrzyk, Czarnej, Lutowisk czy Arłamowa wróciły do nas na drodze wymiany. Były to tereny zupełnie bezludne, ponieważ wymiana obejmowała też ludność. Więc ci, którzy stąd odeszli, zadbali o to, żeby te domy nie nadawały się do zamieszkania. Żeby lasy, które zostawiali, były przetrzebione, po prostu wyrżnęli nawet dęby w parku w Ustrzykach Dolnych. I to były cięcia, jak opowiadali późniejsi leśnicy, jak w wspomnieniach mamy. Były cięcia na wysokości metr od ziemi, żeby było wygodniej, żeby się do tej piły moja, twoja nie schylać. Lasy były naprawdę zmaltretowane. I jeżeli ktoś widział pejzaże Ustrzyk Dolnych z lat powojennych, to zauważy na pewno, że w okolicy nie było w ogóle lasu. Na tych wzgórzach jak Król, Laworta czy Gromadzyn w ogóle nie było lasu widocznego od strony Ustrzyk. Dzisiaj mamy pełne zalesienia, ale to są drzewostany posadzone właśnie w latach 50., 60. To jest około 1000 hektarów posadzonych wokół samych Ustrzyk Dolnych, na dawnych polach uprawnych. To jest po pierwsze ogromna praca wykonana przy sadzeniu tego lasu, przy pielęgnowaniu przez lata. Teraz trwa wielka robota przy wymianie składu gatunkowego tych drzewostanów, bo one nie mogą trwać jako świerczyny, sośniny czy modrzewiny, bo to nie te siedliska. Patrząc na siedliska górskie, czy patrząc na, chociażby na zmiany klimatu, których doświadczamy w lesie, trzeba wyprzedzać to, co nas czeka, czyli nie podsadzać gatunkami liściastymi. Idzie czas cieplejszy. To nie jest czas świerka, to nie jest czas modrzewia w górach, tylko gatunków liściastych głównie. I taka wielka praca jest wciąż wykonywana. Ta właśnie wymiana pokoleniowa w lesie, zarówno wśród leśników, jak i wśród drzew, sprawia, że te drzewostany są relatywnie w kapitalnej kondycji. Oczywiście, że są dzisiaj nawiedzane przez różne dopusty typu huragany, wiatry, gołoledzie, czy też chociażby jemiołę, która w tej chwili nas bardzo martwi, ale relatywnie mamy na Podkarpaciu kapitalne drzewostany, które nie tylko świadczą tą funkcję gospodarczą, ale też dają oddech, dają funkcję klimatyczną, turystyczną, rekreacyjną, kulturową. Rzecz w tym, że lasy dzisiaj na Podkarpaciu po tych 70 latach od wojny i 45 latach od utworzenia Regionalnej Dyrekcji w Krośnie, to prawdziwy powód do dumy, dlatego że taki filmik, który zrealizowaliśmy z okazji uroczystości, zatytułowaliśmy Podkarpacie lasem rośnie.
Nie tylko samo sadzenie lasów, ale też cała organizacja, infrastruktura, bo powiedzmy też, że leśnicy, którzy przybywali na tereny, no po prostu nie mieli takiej infrastruktury typu leśniczówka, szkółki leśne. To wszystko było od podstaw zakładane. Patrząc na dzisiejszą strukturę, no to robi wrażenie.
I właśnie jeżeli patrzymy na ten albumik, to sporo pokazaliśmy nam budownictwa leśnego po wojnie. Budownictwa, które wpierw było robione z drewna. Leśniczówki, gajówki, budynki nadleśnictw czy osady robotnicze były budowane z drewna na podstawie przedwojennych projektów, które w 1938 roku zrobiła słynna architekt i inżynier Irena Lipska w Biurze Projektów Leśnictwa. I to były projekty robione dla różnych regionów Polski wtedy. Dla Litwy, dla Wileńszczyzny, Wołynia, Podola i Karpat. I te karpackie projekty zostały zrealizowane w Bieszczadach. Ja bardzo żałuję, że tych obiektów, tych domów, tych leśniczówek w stanie tym pierwotnym praktycznie nie zachowało się w ogóle nic. Ale jeszcze dałoby się pewnie uratować, odtworzyć i zgromadzić w skansenie kiedyś te budowle, bo one są niepowtarzalne. W skali Europy nigdzie nie zdarzyło się coś takiego, żeby od zera zbudowano setki obiektów według podobnych wzorów. Dziś mamy niesamowity bałagan krajobrazowy, ale po wojnie, gdy leśnicy odbudowywali Bieszczady, gdy wchodzili w te Bieszczady, żeby je zagospodarować, warto zwrócić uwagę na to, jak bardzo sensownie komponowali właśnie te obiekty w krajobrazie. Budynkami nadleśnictw, leśniczówek, osad dwurodzinnych, czy chociażby nawet parki konne, jeżeli budowano, to według jednego projektu z drewna identyczne były wiaty na pasze, identyczne były stajnie, identyczne były brygadierówki tak zwane. No, jadąc przez Bieszczady czy Pogórze ówczesne, można było z odległości 2 kilometrów rozpoznać, czy zbliżamy się do budynku nadleśnictwa, leśniczówki, czy do osady robotniczej. Te obiekty na zdjęciach dzisiaj przywołują pamięć o tamtych leśnikach i tamtych budowlańcach. Pamiętajmy, że istniały tutaj firmy budowlane, takie jak Zarząd Budownictwa Leśnego w Ustrzykach. Firma, która zatrudniała 1000 osób. Zbudowała drogi, mosty, zbudowała osiedla robotnicze, zbudowała przedszkola, szkoły. W 1972 roku oddała do użytku hotel robotniczy w Mucznem. I to był 1000 obiekt zbudowany przez tę firmę w Bieszczadach. Proszę sobie wyobrazić, jaka ogromna skala inwestycji w państwie, które dopiero wstawało właściwie, no, podnosiło się po wojennej zawierusze, ale jaka była ogromna siła siła sprawcza. Gdy ludzie, nie mając maszyn wielkich, nie mając dzisiejszego wyposażenia, budowali drogi, nie mając zupełnie przecież takich urządzeń, maszyn, czy chociażby możliwości projektowych, czy możliwości technicznych. Zbudowano te Bieszczady, odbudowano te Bieszczady, nie tylko po to, żeby zbudować mieszkania, ale przede wszystkim, żeby wrócił tam las, żeby wróciła dzika przyroda. I mówiąc dzisiaj o Bieszczadach, myślimy jako o cudownej krainie dzikiej natury. A przecież nie zawsze tak było. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia lotnicze sprzed lat. Zestawiając je z satelitarnymi obrazami współczesnymi, widzimy, jak bardzo ubogie przyrodniczo były Bieszczady, czy w ogóle Podkarpacie jeszcze 70 lat temu.
Zwróciłem uwagę w tej publikacji na zdjęcie, na którym widać, co prawda na pierwszym planie, to był autobus kursujący do Ustrzyk Dolnych, ale zwróciłem uwagę na kamień leski. Kamień leski, który był widoczny w całej okazałości. Dzisiaj zasłania go las. To zdjęcie nie jest sprzed 100 lat, tylko to jest zdjęcie sprzed kilkudziesięciu lat. To pokazuje skalę, jaką zmianę przeszedł ten region. I druga rzecz, tutaj przed nagraniem mieliśmy okazję oglądać mapę Bieszczadów z 50. lat, gdzie w zasadzie jedna trasa turystyczna, gdzie w opisie jest mowa o gdzie niegdzie zdarzających się przypadkach, gdzie pojawia się miś. Dzisiaj zupełnie inaczej to wszystko wygląda. To też zasługa wielu lat pracy ciężkiej leśników.
No, leśników, i jeżeli mówimy o szlakach turystycznych, to już działaczy PTTK, ale wśród tych działaczy PTTK było wielu leśników właśnie w tamtych czasach. Piękne świadectwa można wyczytać chociażby z opowieści Wojomira Wojciechowskiego, z jego książek Czar Bieszczadów, czy z opowieści innych leśników, którzy chociażby tworzyli grupę bieszczadzką GOPR, byli tym trzonem tutaj w terenie. Ale skoro wspomniał pan redaktor o tej mapie szlaków turystycznych z 56 roku, to od razu powiedzmy, że był tylko jeden szlak turystyczny, czerwony, świeżo wyznakowany przez Edwarda Moskałę i Władysława Krygowskiego. Natomiast dzisiaj mamy w tej części Podkarpacia około 1000 kilometrów szlaków turystycznych i tak naprawdę nikt nie jest w stanie już przejść tych szlaków. Może za wyjątkiem Frania Adamczyka, naszego słynnego znakarza szlaków turystycznych z Ustrzyk, ale naprawdę jest gdzie chodzić po wyznakowanych szlakach i jeżeli porównamy ten czas sprzed lat zaledwie 70, to zobaczymy, jak wielką pracę wykonano w tym dziele udostępnienia turystycznego tego terenu. Dzisiaj w każdym nadleśnictwie kilka ścieżek przyrodniczych, kilka szlaków turystycznych, czy to PTT-owskich, czy gminnych. Tam wiata, tutaj jakieś z kolei urządzenia turystyczne przy ujęciach, przy stawach retencyjnych. Tej turystycznej roli nadleśnictw dzisiaj nie da się przecenić. Świetnie, że o tym mówią właśnie przewodnicy, że zwracają na to uwagę samorządowcy, zwłaszcza w gminach, gdzie budżety nie są spuchnięte jakoś okrutnie, to danina lasów państwowych w udostępnienie turystyczne jest nieoceniona po prostu. Pola biwakowe, czy wiaty turystyczne, czy też szlaki zwyczajnie robione przez lasy państwowe dają ten efekt otwarcia regionu i też o to chodzi, bo lasy państwowe mają świadczyć swoją misję nie tylko w ochronie przyrody, nie tylko w postaci drewna, ale też mają dawać społeczeństwu coś o wiele więcej, czyli to miejsce rekreacji, miejsce wypoczynku, miejsce kulturalnych zdarzeń i miejsce tworzenia kultury. Bo też zwróćmy uwagę, w tym roku, w lipcu, 3 plenery rzeźbiarskie odbędą się w lasach państwowych. To też bardzo ciekawa sprawa, bo też chcemy uczestniczyć w tym kulturalnym życiu regionu i to jest, myślę, bardzo, bardzo cenne, że leśnicy organizują to plener w Baligrodzie, to w Iwoniczu, czy w Mucznem chociażby dla samych artystów już.
O pracy leśników moglibyśmy rozmawiać znacznie dłużej i na pewno w naszych audycjach, w naszych rozmowach będziemy do tego wracać, bo to nie jest temat na kilkanaście minut, a na kilka godzin ładnych. Natomiast wspomnieliśmy o tej publikacji wydanej na 45-lecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, więc powiedzmy o samym jubileuszu 45-lecia. Przede wszystkim, dlaczego akurat w Krośnie osadziła się siedziba Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych?
Bardzo ciekawa historia właśnie, jeśli chodzi o nadzór lasów państwowych w regionie, dlatego że dyrekcję lasów utworzono w Rzeszowie w 1944 roku, ale okazało się, że ani nie ma lokalu tworzonego, a poza tym zagrożenie ze strony UPA było takie, że wkrótce przeniesiono tę dyrekcję Okręgu Rzeszowskiego do Tarnowa. I dopiero pod koniec lat 40. przywrócono zarząd lasów w regionie, ale do Przemyśla. Później w Przemyślu to trwało do 73 roku. W momencie, gdy utworzono nowe województwa, te małe, to zabrano leśnikom siedzibę z przeznaczeniem na urząd wojewódzki. Leśników wyrzucono z tego obiektu, połączono dwa okręgi i był okręg w Krakowie. I tak było przez 2,5-3 lata. Okazało się, że zarządzanie lasami w Bieszczadach z Krakowa jest bez sensu i tego się nie da robić, więc wtedy Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zwróciła się do władz w regionie o zaproponowanie siedziby. Rzeszów nie dał żadnego pomysłu, Przemyśl nie chciał, a w Krośnie świeżo zbudowany motel miasto wojewódzkie postanowiło przeznaczyć na siedzibę Lasów Państwowych, regionalną. I tak powstała ta siedziba w 1978 roku w Krośnie. Przyjechał tutaj pełnomocnik Jerzy Bielecki z Radomia i tworzył tę strukturę od podstaw zupełnie. A pamiętajmy, że wtedy regionalna dyrekcja, ówczesny okręgowy zarząd Lasów Państwowych, to była firma zatrudniająca około 15 tysięcy osób. 15 tysięcy ludzi zatrudniała na etatach, nie licząc robotników sezonowych, dorywczych i tak dalej, tych zatrudnianych do pielęgnacji, do sadzenia. To zupełnie niepoliczalne historie. Do tej pory dyrekcja w Krośnie jest i jest to jedna z trzech dyrekcji w Polsce, która nie mieści się w dużym mieście wojewódzkim. To też taki ewenement. Myślę, że dla Krosna jest to pewne wyróżnienie, że ma dyrekcję Lasów Państwowych, podobnie jak ma Poznań, Kraków, Łódź, Warszawa, Olsztyn czy Gdańsk, czy Wrocław. A w naszym regionie dyrekcja regionalna mieści się w Krośnie.
45 lat to w sumie nie jest długi czas w porównaniu z wiecznością, można by tak poetycko
nawet
ująć.
W porównaniu z wiekiem drzewostanu, dokładnie, z wiekiem lasu, to zaledwie wiek taki późno-młodzieńczy.
Właśnie, ale mimo to Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ma się czym pochwalić. Tutaj chociażby przywołują statystyki dotyczące lesistości.
No na pewno, ale to też zasługa tych, którzy po wojnie zalesiali, bo my w ostatnim czasie nie mamy już gdzie zalesiać. My mamy cały program, to też dla Państwa informacja. Jeżeli ktoś chciałby sprzedać las, czy sprzedać grunt, który przeznaczony może być do zalesień, to warto zgłosić się do nadleśnictwa najbliższego i zaoferować. Skupujemy grunty po to, żeby je zalesić, albo też skupujemy lasy po to, żeby je połączyć z większymi kompleksami leśnymi, bo zwiększenie lesistości to jest interes każdego z nas, bo każdy hektar lasu pracuje nie tylko dla drwali, leśników czy drzewiarzy, ale pracuje dla każdego obywatela. To jest taka oczywistość. I ta świadomość widać, że już jest w ludziach, bo no, mamy coraz częściej te oferty właśnie sprzedaży, od sprzedaży gruntu, po to, żeby ten grunt został zalesiony. Ale to zwiększenie lesistości, o którym pan redaktor wspomniał, to największe nastąpiło w latach 60. 70. Później jeszcze był taki rzut w latach 90., gdy PGR-y sprzedawano, rozbrajano, SKR-y. Wtedy tych gruntów też lasy państwowe przejęły trochę i no, kilkanaście tysięcy hektarów wtedy znów zalesiono. Ale jeżeli mówimy o Podkarpaciu, to jest to region, który można powiedzieć najmocniej zyskał, jeśli chodzi o lesistość. Bo z 20 kilku % myśmy dzisiaj doszli do 38% lesistości. I trzeba pamiętać, 1/3 podkarpackich lasów to lasy czy drzewa dzisiaj rosnące tam, gdzie kiedyś orano pole, gdzie kiedyś odbywały się bitwy, gdzie kiedyś mieszkali ludzie, gdzie kiedyś żyli ludzie. A ostatnie znaleziska archeologiczne świadczą też, że nawet w drzewostanach potencjalnie uznawanych za naturalne, czyli stare, działy się rzeczy wielkie, historyczne, bo tam znajdowane są topory wczesnośredniowieczne, groty włóczni, czy też nawet sprzed 2-3 tysięcy lat siekierki, czy nawet z okresu neolitu, siekierki kamienne w lasach. To znaczy, że te lasy mają też swoją historię. My wiemy o tym, bo też no, w każdym lesie, w każdym leśnictwie, jak nie kapliczki, to groby wojenne, to krzyże upamiętniające jakieś zdarzenia, to stanowiska archeologiczne, mamy tego bardzo dużo, oczywiście ewidencja jest nawet trudna do pokazania tak w skrócie, ale ta ewidencja istnieje, każdy leśniczy wie, jakim dobrem zarządza i, no, i to dobro jest w dobrych rękach.
Jest okres letni, więc wszyscy, którzy wybiorą się w Bieszczady czy Beskid Niski, patrząc na te piękne, otaczające nas lasy, należałoby pomyśleć chociaż chwilę o tych, którzy te lasy sadzili przez ciężką pracę. Dziś mamy piękny efekt.
No tak, piękną okolicę możemy oglądać, możemy zajrzeć do Centrum Promocji Leśnictwa, zobaczyć mnogość zwierzyny, jaka tam występuje. Natomiast ja zachęcam do odwiedzania takich miejsc, które mówią o przeszłości Bieszczadów. I chociażby tak mi przyszło do głowy teraz takie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie Knieja w Nowosiłkach. To prowadzi leśnik. On już nie pracuje w Lasach Państwowych, prowadzi muzeum. I tam w tym jego muzeum widać historię powojenną Bieszczadów, też na zdjęciach, na tych artefaktach. A z kolei w Łodynie koło Ustrzyk inny leśnik, Zbigniew Kosakiewicz, emerytowany już leśniczy, przez całe życie gromadził eksponaty, nie tylko z leśnictwa, ale on z radością dzieli się tym, co zgromadził, pokazuje, opowiada, żyje tym przeszłym leśnictwem. Przecież to mieszkaniec Łodzi, który trafił tutaj w 50. latach Bieszczady i został. Takich ludzi chcemy też pokazywać i poprzez takich ludzi ta bieszczadzka opowieść, ta bieszczadzka historia najlepiej brzmi.
Edward Marszałek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, zapraszam do wakacyjnego lasu Dasz Bór.